i to jest po prostu tak, jak gdyby do rodziny wchodził na najniższe uposażenie, z chwilą przepracowania pewnego okresu mu się podwyższa, a jak zawiera związek małżeński, zakłada rodzinę, wtedy dostaje większe wynagrodzenie i stosownie do ilości dzieci i tak dalej. Także czy nie warto by się troszeczkę przyjrzeć, mimo że to jest daleki kraj i tak dalej, ale w tym wypadku to chyba nas wyprzedza. Teraz jeżeli chodzi o korespondencję do pana marszałka, przykro mi bardzo, ale niestety jest tak obstawiony murem, że pan marszałek nie jest zorientowany, jaka korespondencja przychodzi, bo załatwiają kancelaria Sejmu, dalej nie puści sprawy i tak dalej. Nie wiem, jakie sprawy mogą być najlepsze, ogólnopaństwowe i tak dalej. To decyduje niestety pan kierownik, dyrektor kancelarii Sejmu. To bym bardzo prosił, żeby pan marszałek na to zwrócił uwagę, że jeśli się pisze do marszałka Sejmu, to nie może pan dyrektor mówi, że ja mam pisać do wszystkich posłów, jak piszę do Sejmu, to powinno do każdego posła, bo chyba po to jest pan marszałek, żeby pan by kierował i tym podobnie. To tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo, z panem Bogiem.
Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Zwrócę uwagę, no aczkolwiek ja moja doba, tak jak każda, trwa 24 godziny i na pewno nie jestem w stanie czytać korespondencji wszystkich posłów.
Więc a są również właśnie te
po to Sejm ma 460 posłów i 41 okręgów wyborczych, żebyśmy tą pracę wykonywali wspólnie, aczkolwiek w korespondencję, którą dostaję, staram się pilnie zajmować, ale zwrócę na to uwagę. Dziękuję bardzo.
Przypomnę jeszcze raz, proszę państwa, numer faksu do pana marszałka. To jest, jeden jest do kancelarii pana marszałka, 022 694 1833 694 1833 i drugi numer to jest do asystenta pana marszałka, 694 1966 694 1966 kierunkowy 022, a adres ulica Wiejska 4/6 00902 Warszawa. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca i pana marszałka i dziękuję za tę audycję. Dzwoni Lucyna z Niemiec. Ja zbieram podpisy i w przyszłym tygodniu wyślę list. Proszę ojca, panie marszałku, o PiSie i pani Kaczyńskiej można tylko jedno powiedzieć. Głupcy i zdrajcy. Kaczyńscy pokazują swoje prawdziwe oblicze. Fałsz i obłuda, pseudokatolicy. Już podczas ingresu arcybiskupa Wiesława...
Ale proszę pani, nie w ten sposób, dobrze? Nie w tym stylu tutaj.
Mówimy jednak o naszym państwie, o naszym prezydencie, naszym premierze. Mi jest przykro takich rzeczy słuchać, także prosiłbym tak nie mówić.
Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja do audycji.
Na wieki wieków. Amen. Proszę bardzo.
Chciałam serdecznie pozdrowić ojca Piotra, prowadzącego, i kłaniam się nisko panu marszałkowi Sejmu. Czy już jestem na antenie?
Tak, jest, oczywiście.
Mówi Zofia z Kołobrzegu. Otóż popieram w całej rozciągłości całe wystąpienie pana doktora Zięby. Jestem także zdumiona i oburzona, przyznam szczerze, wizytą na przykład pani Magdaleny Środy na salonach u pani prezydentowej. Przecież ja głosowałam na PiS, a nie na SLD. A chciałam dodać, że występowałam w 2004 roku osobiście do pana premiera Belki o odwołanie pani Środy ze stanowiska wówczas pełnomocnika rządu do równego statusu kobiet i mężczyzn. Bo na pewno pamiętamy wszyscy, jak to powiedziała, że Kościół katolicki jest winien przemocy kobiet w rodzinach na forum międzynarodowej, na konferencji międzynarodowej. No i ja dzisiaj słyszę, że ta pani jest przyjmowana przez panią prezydentową. No przykro mi bardzo z tego powodu, ale no wprost właściwie to nie przykro, tylko jestem wstrząśnięta taką informacją. No, nie spodziewałam się tego, bo przecież zaufaliśmy naprawdę PiS-owi, także nie wiem, jak to tak będzie dalej. To rzeczywiście z Polską będzie bardzo niedobrze.
Tak, a może jeszcze do tego tematu dzisiejszego, dobrze?
Tak, no więc jeśli chodzi o dzisiejszy temat, oczywiście zaangażowałam się także osobiście w podpisywanie o zmianę artykułu 38 Konstytucji. Myśmy wysyłali już te podpisy do pana marszałka Sejmu w miesiącu grudniu, bardzo wcześnie. No, pierwsze podpisy wysłałam na ręce pana prezydenta, bo taki początkowo został podany adres, a potem już na ręce pana marszałka. No myślę, że doszły i jak najbardziej popieramy artykuł 38 od poczęcia do naturalnej śmierci. Serdecznie pozdrawiam i Bóg zapłać.
Dziękuję serdecznie. Z Bogiem.
Tak, także ja jeszcze raz dziękuję za te wszystkie podpisy, dochodzą, jest już ich 140 tysięcy, miałem dzisiaj raport. Jak mówię, no one się przyczyniają do tego, że bardzo wyraźnie widać społeczny wymiar tego przedsięwzięcia, że to nie jest, rzecz, która wyrosła w parlamencie, ale wyrasta z poczucia odpowiedzialności całego społeczeństwa i dziękujemy za to. Ja bardzo dziękuję za to wsparcie, bo ono jest naprawdę bardzo ważne.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, mówi Krzysztof z Malborka. Pozdrawiam ojca, pozdrawiam pana marszałka. Panie marszałku, ja mam takie jedno pytanie w związku z tematem audycji. Chodzi o to, że bardzo ucieszyłem się, kiedy PiS, nie bacząc na przynależność partyjną, zagospodarował osobę pana Antoniego Macierewicza. Chciałbym się zapytać, czy nie można by było zagospodarować, przepraszam, takie określenie używam, też pana Antoniego, ale Ziębę, na przykład do redagowania tego typu ustaw? Przecież to są, posiadamy ludzi, którzy mają potencjał intelektualny i wiedzę odzwierciedlającą potrzebę tego narodu. Pierwsze pytanie. Drugie pytanie miałbym, kto inwestuje w Polsce, na przykład przez telewizję publiczną, w zepsucie moralne społeczeństwa? Chociażby poprzez serial, niekończący się serial Moda na sukces, gdzie jest propagowana patologia wszelka społeczna, rodzinna głównie. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Ja zdaję sobie sprawę, że to wszystko na pana głowę w tej chwili spływa. Niemniej jednak proszę wziąć do serca jako osoba z wysokich kręgów PiSu, wziąć sobie do serca te informacje, które tutaj płyną oddolnie. Pozdrawiam, z panem Bogiem.
Dziękujemy, z Bogiem.
Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o współpracę z Federacją Ruchów Obrony Życia, to ona układa się bardzo dobrze. Zresztą jeden z naszych kolegów, Dariusz Kłeczek, jest wiceprzewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej, która pracuje nad zmianą konstytucji, jest członkiem zarządu Federacji Ruchów Obrony Życia i w tym charakterze bezpośrednio współpracuje z panem prezesem, inżynierem Ziębą. Także tutaj żadnych przeszkód nie ma. No oczywiście, że program telewizji publicznej powinien ewoluować na lepsze wtedy, kiedy przez 6 lat pracowałem w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, to pracowałem nie tylko na rzecz rozwoju mediów katolickich, w tamtym okresie też miałem możliwość pracować na rzecz wypełnienia do końca sieci Radia Maryja, ale również pracowałem na rzecz telewizji publicznej, no przez krótki okres chroniąc zarząd, z którego ja byłem zadowolony w telewizji. To było na początku mojej pracy, a potem krytykując te złe zjawiska, które się działy. Ale oczywiście, że trzeba gwarantować dobry charakter telewizji publicznej.
Kolejny telefon, prosimy bardzo.
Cześć Boże, serdecznie witam ojca i szanownego pana marszałka. Dzwoni Ola z Norwegii. Tak, słucham tego wszystkiego i jest to takie wspaniała w ogóle audycja, widać. Zresztą wszyscy rozmawiają i bardzo zajęty jest telefon, linia telefoniczna. Więc chciałabym tylko jedno powiedzieć, najważniejsze chyba co tu jest, że jak widzimy, potrzeba dużej modlitwy. I to chyba wszyscy się zgodzimy. I ci słuchający i gościa. Na pewno to uraduje, że ktoś się będzie modlił. Także wiadomo, że szatan szaleje, kiedy dzieje się coś dobrego. I myślę, że to jest najważniejsze, co możemy zrobić, to tylko modlić się i modlić się, modlić się nieustannie. I tylko w tyle chciałam powiedzieć. życzę wszystkiego najlepszego. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, dziękujemy.
Bardzo dziękuję. To jest może najistotniejsze, co pani w tej chwili powiedziała, dlatego że nawet w parlamencie, gdzie to są w sumie decyzje indywidualne, to te wszystkie obrachunki mogą się zawieść, bo jak wiadomo, ludzie pod wpływem tylu rzeczy i tylu poruszeń zewnętrznych czy wewnętrznych zmieniają swoje myślenie, że dla człowieka myślącego, dla człowieka świadomego, rzeczywistości, którą nam pokazuje wiara, jest rzeczą jasną, że tak jak Bóg rządzi wszędzie, to i w tych decyzjach. Także powiedziała pani rzecz bardzo ważną i ja za to dziękuję.
Proszę państwa, myśmy umówili się z panem marszałkiem, który, no proszę wierzyć, jest ogromnie zmęczony, ponieważ intensywna, niezwykle intensywna praca i wczoraj, i dzisiaj, i jutro również od rana. Umówiliśmy się, że troszeczkę wcześniej skończymy, ponieważ jeszcze czeka pana marszałka długi powrót do domu, a jutro od rana praca, więc pozwolą państwo, że no pozwolimy panu marszałkowi właśnie, żeby już mógł się z nami rozstać. My będziemy jeszcze oczywiście dalej rozmawiać przez paręnaście minut, ale chciałbym jeszcze poprosić pana marszałka o takie słowo na podsumowanie dzisiejszego spotkania.
Ja bardzo dziękuję wszystkim, którzy brali udział w tych obu spotkaniach i telewizyjnym, i radiowym. I chciałbym zachęcić do tego, żebyśmy wszyscy zachowali optymizm i chęć działania. Okres postu, w którym w tej chwili jesteśmy, to też jest okres nadziei. Przygotowujemy ważne przedsięwzięcie. Ono zresztą, jeden z panów, który w pewnym momencie kwestionował wartość sprawy, o której rozmawiamy, powiedział o jakimś szerszym kontekście. Tak naprawdę to praca, która jest wykonywana w parlamencie i zmiany, które chcemy przeprowadzać w Polsce, są bardzo szerokie, dotyczą wielu dziedzin. Ja z bliska często obserwuję, studiując dokumenty państwowe, przeglądając dokumenty, które otrzymuję, obserwując pracę różnych instytucji, jak zmienia się klimat myślenia społecznego i od takiego myślenia liberalnego, indywidualistycznego, w jak realnym stopniu jednak przechodzimy na myślenie w kategoriach dobra publicznego, dobra wspólnego, interesów Polski. No to wszystko musi być uzupełnione o taki głębszy, istotny podkład, o zwrócenie odpowiedzialności, o zwrócenie uwagi na solidarność, która powinna obejmować każdego człowieka i szczególnie najsłabszego. I tego dotyczy sprawa, o której dzisiaj mówimy. Tą wielką szansę, jaką opatrzność nam dała półtora roku temu, wykorzystamy w pełni, jeżeli również wzmocnimy nasz system prawny o te podstawy, które powinien mieć, które chronią każdego człowieka, wyrażają naszą solidarność, odpowiedzialność za każdego człowieka, ale też paradoksalnie budują pokój społeczny, dlatego że w społeczeństwie, gdzie mogłoby dojść do jakiejś strasznej krzywdy ludzkiej, no widzimy coś na przykład, te doniesienia, które są z Włoch, no tragiczne o tym tragicznym wydarzeniu, śmierci dziecka, które się już skończyło. Gdy pomyślimy o tym, że w Polsce mogłoby dochodzić do podobnych wydarzeń, no to uświadamiamy sobie, że tak naprawdę praca, którą wykonujemy, to jest również zabieganie o pokój, bo pokój jest wtedy, kiedy możemy być i fizycznie bezpieczni i moralnie pewni, że obok nas nie dzieją się rzeczy złe. Ja myślę, że warto kontynuować naszą pracę, warto patrzeć optymistycznie z nadzieją, a jeżeli jakieś wydarzenia nas zniechęcają, czy jakimiś aktami czujemy się zawiedzeni, to zachowując zdrowy sens i zdrową ocenę, bo z tego nie trzeba i nie należy rezygnować, warto patrzeć z nadzieją, że być może jutro odnajdziemy tego ducha wspólnej pracy, porozumienia, solidarności, wspólnej odpowiedzialności, które tak naprawdę przeżywam od wielu miesięcy i które naprawdę warto zachować. Ja wszystkim, którzy dzwonili, którzy dawali radę, czy udzielali poparcia, Serdecznie dziękuję i wszystkich, i ojca, i wszystkich naszych słuchaczy. Serdecznie pozdrawiam. Życzę dobrej nocy z Panem Bogiem. Dobranoc.
Panu Bogiem bardzo serdecznie dziękujemy, panu marszałkowi, również za ten trud przyjechania dzisiaj do studia i rozmowy z naszymi słuchaczami. Ja przypomnę jeszcze raz, proszę państwa, adres do pana marszałka Sejmu Marka Jurka, ulica Wiejska 4/6, 00902 Warszawa i dwa numery faksu, jeden do kancelarii pana marszałka, drugi do asystenta, do pana marszałka 022 694 1833, 694 1833, i drugi numer faksu do asystenta pana marszałka 694 1966, 694 1966. Oczywiście wspierajmy pana marszałka i wszystkich ludzi dobrej woli w tych działaniach naszą modlitwą, ale również spróbujmy także swoje stanowisko przedstawić, które będzie na pewno także dużym wsparciem w tej sprawie. Dziękujemy serdecznie.
Bóg zapłać, dziękuję bardzo.
Z panem Bogiem. Proszę państwa, za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę. Odprowadziłem naszego gościa i już jestem ponownie na naszej antenie. Witam ponownie bardzo serdecznie pana doktora inżyniera Antoniego Ziębę, znanego wszystkim państwu obrońcę życia. Gorąco witamy, panie inżynierze.
Szczęść Boże jeszcze raz wszystkim słuchaczom Radia Maryja. I proszę państwa, ja pozwolę sobie tak może nieco zmienić ton, mianowicie korzystając z obecności pana marszałka, no dosyć mocno formułowałem te nasze żale i bóle, prawda, bo myślę, że one są na pewno słuszne. Natomiast chciałbym teraz wlać w nasze serca zmęczone niekiedy i obolałe, bo nie ukrywam, że to dzisiejsze spotkanie w Pałacu Prezydenckim jest skandalem i powiedzmy sobie, że to jest wyrażenie bardzo dyplomatyczne. Bo jeżeli jeszcze raz podkreślę, Polska Federacja Ruchu Obrony Życia 3 miesiące prosi pana prezydenta, pana premiera o spotkanie. Oczywiście ja rozumiem, że pan prezydent może być zajęty i deleguje odpowiedniego ministra, swojego bliskiego współpracownika. Ale w tak ważnym temacie, żeby drzwi Pałacu Prezydenckiego i Urzędu Premiera dla obrońców życia, którzy 30 lat, niektórzy w bardzo trudnych warunkach, w czasach komunistycznych walczyli o ochronę życia, były zamknięte, a zwolenniczki prawda, aborcji, eutanazji panoszą się na salonach prezydenckich. To jest skandal i my o tym będziemy mówić. I proszę Państwa, ja jeszcze raz podkreślę, niech się PiS opamięta. Niech się PiS opamięta. Ja mówię teraz już bardzo spokojnie. Skończyła się Unia Wolności, skończyła się Unia Pracy. Niech sobie politycy PiS-u uświadomią, że mogą szybko wylądować na bocznym torze polityki. Platforma tylko na to czeka, a ja nie mówię, że to jest mój pogląd, ale ja się nad tym zastanawiam. I myślę, że są tam odpowiednie służby PiS-u, które premierowi i prezydentowi to nagranie dostarczą. Ja wolę jako obrońca życia mieć jawnego wroga, jawnego nieprzyjaciela, niż fałszywego przyjaciela. Przepraszam, co PiS zrobił dla rodziny? Rok temu walczyliśmy o becikowe, LPR walczyło. Wbrew PiS-owi przeszło becikowe z poparciem Platformy. Po uczynkach ich poznać. Dzisiaj słyszę w telewizji pani feministka, minister, prawda, przy boku pana premiera, co ona nam proponuje. Panowie, to są ochłapy, 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 trzy razy powiem. Przed chwilą sprawdzałem. Dochód narodowy Czech jest około 19 tysięcy dolarów na osobę. Nas jest około 9. I Czesi wprowadzili od 1 stycznia 1000 zł rodzinnego na każde dziecko. I dzisiaj już Czeszki biorą. Co miesiąc. Panowie z PiS-u, czy wy nas traktujecie za nierozumnych ludzi, którzy tylko korzystają z tych mediów, nad którymi wy może panujecie albo nie panujecie? Jest internet, jest łączność międzynarodowa. Panowie, Czesi dają co 1000 złotych na dziecko co miesiąc. Putin dał 9 tysięcy dolarów becikowego. Niemcy dali 24 tysiące dolarów, prawda, becikowego. A pani Kluzikowa, przepraszam, niech się nie obrazi, jest kobietą, w dniu kobiet jej nie obrażę. Co pani mi opowiada? Gomułka już lepiej mówił, bo pani już ponad, obiecuje mi jakieś mrzonki, już ponad pięciolatkę pani wychodzi, bo w 1914 roku coś tam dostaniemy. Pani nie, po pani nie będzie śladu. To już komuniści, prawda, pięcioletnie mrzonki nam opowiadali. A pani dzisiaj przy boku premiera jakieś rewolacje. Przecież czy wy macie nas za idiotów? Ja wiem, że te seriale w telewizji często są na takim poziomie, że może... Tylko to ludzie są mądrzejsi niż ci bohaterowie z serialów. I właśnie dobrze powiedział ojciec dyrektor. Niech mu Pan Bóg błogosławi Radio Maria i Telewizji Trwam. Naród was wypluje, jeżeli zdradzicie go w tej podstawowej kwestii. Jeszcze jedno. Za miesiąc niecały będzie druga rocznica śmierci Jana Pawła II. Powiem bardzo osobiście. Miałem 60 spotkań długich z Janem Pawłem II. Współpracuję z panią doktor Pułtawską, która miała 1000 spotkań, bo była jego współpracownikiem jeszcze wtedy, kiedy był księdzem, zwykłym wikarym u świętego Floriana w Krakowie. Napisała dla nas artykuł. Dla tego świętego człowieka nie było sprawy ważniejszej niż obrona życia. Wyście się fotografowali, pielgrzymki urządzali. Czyście nas mamili, żeby uzyskać głosy? Czy słuchacie Jana Pawła II? Ile razy on mówił od poczęcia do naturalnej śmierci? Na co tracicie nasze pieniądze, których podobno nie ma w budżecie? Na 20 ekspertyz? Jakich profesorów? Ja nie wiem. Nikogo z nazwiska nie wymieniam i nie wymienię. Szanuję każdego uczciwego profesora. Kto może być większym ekspertem od obrony życia niż Jan Paweł II? Panie prezydencie, pani prezydentowa, pani premierze, publicznie pytam. Proszę mi dać listę ekspertów w obronie życia, którzy mogą się porównać z Janem Pawłem II. Proszę, panie premierze, nie robić mi koncertów akademii przed rocznicą odejścia do nieba Jana Pawła II, jeżeli wy tej sprawy od poczęcia do naturalnej śmierci nie załatwicie.
Panie inżynierze, jeśli możemy, połączyła się z nami również pani doktor Hanna Wójkowska. Bardzo serdecznie witamy, pani doktor.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie inżyniera, przyjaciela naszego z Federacji Ruchu Obrony Życia, ojca Piotra. Żałuję, że nie mogłam wcześniej się dodzwonić, kiedy był jeszcze pan marszałek w studio. Rzeczywiście nadeszła, nadszedł dzisiaj taki dzień prawdy, taka chwila, kiedy przeurała się ta miarka. Przysłowiowy dzban nie wytrzymuje już tej pojemności goryczy, która niestety dzisiaj spotkała nas wszystkich, ludzi uczciwych, którzy rzeczywiście zawiedli się, bo już no, nazwać to no, chyba trzeba nieroztropnością, głupotą, nieznajomością rzeczy, ale jest to wszystko, co nas dzisiaj spotkało, bardzo uderza przede wszystkim w prawdę i w życie. I dzisiaj muszę powiedzieć z perspektywy już tych kilkunastu miesięcy, kiedy byłam jeszcze w rządzie przy boku pana premiera Marcinkiewicza, kiedy bardzo wiele nadziei, bardzo wiele widziało się możliwości. Widzieliśmy to troszeczkę inaczej. Te deklaracje o obronie życia, o ochronie wartości, o rodzinie rzeczywiście wydawały się, są do spełnienia, są poważnie traktowane.
Przypomnijmy pani doktor, że po zmianie premiera pani jako doradca i właściwie także inne osoby zespołu doradców nie zostaliście zaproszeni do współpracy.
Tak, no oczywiście przyjęliśmy to pokornie, ponieważ każdy premier ma swoją wizję, ma pewne plany, wie jak rządzić, ale jeżeli chodzi o kwestię obrony życia czy rodziny, no linia trzymała się w postaci pani Kluzik-Rostkowskiej. Jest to osoba, która poprzednio pracowała w Pałacu Prezydenta Warszawy i pełniła funkcję pełnomocnika równego statusu kobiet i mężczyzn. Wiemy, że jest feministką, niewiele różniącą się w poglądach od pani byłej minister Środy czy pani Jarugi Nowackiej. Dla rodziny, jak widać również z tego ogłoszonego raportu, niewiele się dzieje. To, co już pan inżynier zechciał powiedzieć. Ale to wszystko jeszcze udałoby się jakoś rozumieć trudną sytuacją finansową. Natomiast jeżeli chodzi o obronę życia, no ten fundament absolutny, to już rzeczywiście trzeba powiedzieć, to jest totalny brak przygotowania, formacji, niezrozumienie rzeczy zupełnie elementarnych. Jeżeli jeszcze o samą może tutaj, o same poprawki, bo dzisiaj jest audycja na ten temat, chciałabym zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Godność człowieka, o tym, co również to jest ta poprawka PiS-u, że godność odpoczęcia. Godność odpoczęcia to nie jest jakieś prawo konstytucyjne, dlatego że godność jest już dana dawno człowiekowi i zawsze. I nasze zapisy, że my jako ludzie przyznajemy ją odpoczęcia, jest również no, pewnym takim ograniczeniem. My jako ludzie możemy człowiekowi odmówić prawa do życia lub to prawo przyznać w tych granicach, w jakich ono jest dane na ziemi, czyli od poczęcia do naturalnej śmierci. W moim przekonaniu trzeba naprawdę walczyć o artykuł 38. Artykuł 30 również, owszem, może jest pewnym wzmocnieniem, ale na pewno jest to minimalistyczne w stosunku do artykułu 38. I jeżeli wyprowadza się z artykułu 30 dalsze prawa, to jednak nie wydaje mi się, że jako ludzie jesteśmy do tego uprawnieni, ponieważ godność człowieka jest człowiekowi zawsze dana i czy my ją zapiszemy w konstytucji od poczęcia, czy nie, to już w moim przekonaniu no, jest wykroczenie pewne. Natomiast prawo do życia od poczęcia naturalnej śmierci to jest to, co my jako ludzie możemy zrobić i musimy zrobić. Jeszcze raz serdecznie wszystkim
wszystkich w studio i słuchających pozdrawiam. Z Panem Bogiem. Myślę, że prawda się ostoi i jesteśmy chyba przygotowani, my Polacy, do tego, żeby o to życie walczyć i myślę, że bądźmy dobrej myśli tutaj.
Dziękujemy bardzo serdecznie, pani doktor.
Z Panem Bogiem. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać. Panie inżynierze?
Ja, proszę Państwa, mam taką wielką prośbę. Tutaj jedna słuchaczek wspomniała o modlitwie. Państwo znacie mnie od wielu, wielu lat, od 15 lat. Jestem przede wszystkim założycielem krucjaty modlitwy o obronie poczętych dzieci. Tej krucjaty, która na 25-lecie zmieniła swój program modlitewny i uzyskała pisemną aprobatę księdza kardynała Dziwisza. Jesienią 2005 roku na spotkaniu z księdzem kardynałem padła propozycja, później została sformalizowana w marcu 2006 roku, a więc dokładnie rok temu, że trzecim celem krucjaty, oprócz modlitwy dziękczynnej za to dobro, które się wydarzyło, oprócz modlitwy błagalnej, żebyśmy dalej budzili sumienia narodu, był i jest cel jasny, ja go przypomnę. Trzeci cel krucjaty, która ma prawie 30 lat. Modlitwa o wpisanie do konstytucji prawa do życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. My będziemy się modlić. I kochani, nikt z nas, ktokolwiek nas słucha jako wierzący, nie ma wątpliwości, że ten cel jest Panu Bogu miły. A więc na pewno się zrealizuje pod jednym warunkiem. Jeżeli będziemy się ufnie, wytrwale modlić. I trzeba może teraz takiego szturmu do nieba, żebyśmy wzmocnili te dobre siły w naszym parlamencie. Bo widzimy wielkie rozdarcie i PiS znalazł się na zakręcie. Albo się opowie za Bogiem, za życiem, za dobrem narodu, albo zostanie wyrzucony na margines polityczny. Zdepcze go Platforma. Kto go będzie bronił? Przecież ja nie wstydzę się tego, że przed wyborami osobiście przedstawiałem zalety kandydatów do Sejmu, do Senatu, ufając, teraz się okazuje, że może troszkę naiwnie, że ci ludzie będą bronić życia. Ja nie chcę podawać żadnych nazwisk, ale nie daj Boże, żeby do tego doszło, żebym musiał przeprosić słuchaczy Radia Maria, że byłem może zbyt łatwowierny, zbyt naiwny, że tego pana senatora, tego pana posła popierałem, a on teraz ma wątpliwości, czy bronić życia i czy wpisać do konstytucji to, o co nie raz, nie dwa, 100 razy więcej prosił, nawoływał Jan Paweł II. Panowie parlamentarzyści, Bóg rządzi świat. Nie media, jak wam się wydaje. Bóg rządzi świat. Każdy z nas stanie na sądzie Bożym. Każdy z nas. Jeden z trzech, drugi. Co powiecie?
Właśnie, panie inżynierze, ja chciałbym jeszcze jedną sprawę, ponieważ będziemy za chwilę już musieli kończyć, ja chciałbym jeszcze poruszyć jedną istotną, wydaje mi się, sprawę, ponieważ ona jest też bardzo świeża i teraz bardzo głośno poruszana w mediach. Niektórzy mówią o tym status quo, o tych, prawda, wyjątkach. My wiemy dobrze, że prawna ustawa o prawnej ochronie dziecka poczętego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży w Polsce uwzględnia takie 3 przypadki, prawda, w których aborcja jest dokonywana, czyli zabijane są dzieci de facto, a więc w wyniku gwałtu, w wyniku powiedzmy uszkodzenia poważnego płodu lub w wypadku, jak tam było jeszcze trzecie?
No, wad wrodzony dziecka i zagrożenia
życia. Zagrożenia życia, tak jest, właśnie. A propos tego.
Otóż, ja może króciutko.
Właśnie, ale jeszcze, jeśli pan, poproszę pani inżynierze, przypomnę ten jeden fakt, którego teraz właśnie dzisiaj jeszcze te media podawały, dzisiaj także w naszych wiadomościach, o tym śmierci dziecka, prawda, we Florencji, które przeżyło aborcję w 22 tygodniu ciąży. Dlaczego doszło do tej aborcji? Dlatego, że po dwukrotnym badaniu USG powiedziano, że płód nie ma żołądka. Okazało się, się, że dziecko jest zdrowe, tylko przeżyło ten, prawda, sztuczne poronienie i zmarło w wyniku, na skutek zabiegu, prawda, na skutek wylewu krwi do mózgu. To jest skandaliczne, ale okazuje się, że te właśnie rzekome badania lekarskie, które miałyby o tym stwierdzić, że dane dziecko, prawda, kwalifikuje się pod nóż, jak tutaj chce tego ustawa, okazują się naprawdę zupełnie w wielu wypadkach niewiarygodne.
Oczywiście. Ojcze drogi, ja znam przypadek w Krakowie, którym w poważnym szpitalu stwierdzono w czwartym, piątym miesiącu poprzez badanie USG, nie gdzieś na prowincji, tylko w Krakowie, że dziecko nie ma dwóch nerek. Okazało się zdenerwowanie matki, wczesny poród. Dziecko się urodziło, wielki kłopot, bo to wiadomo, super wcześniak, a dziecko miało dwie nerki jak dzwon. Taki błąd lekarski. I może jeszcze z historii odległej. Ja myślę o takim artykule nieco sensacyjnym. Konsylium lekarzy orzekło, że trzeba zabić Jana Józefa Jeziorańskiego. Proszę Państwa, ten polityk, który, ja nie mówię o jego działalności politycznej, znany właśnie szeroko w tych kręgach parlamentarnych, tuż przed śmiercią, trzęsący się znakomitym zdrowiem, humorem, mający chyba 90 lat, opowiadał historię swojego życia i powiedział, że kiedy miał się narodzić, a jego matka chorowała na gruźlicę przed wojną, konsylium lekarzy orzekło, że ani matka nie przeżyje, ani on nie przeżyje, to znaczy to dziecko jeszcze, ten płód, jak się to mówiło. I radzili dokonać wtedy spędzenia płodu. I lekarz rodzinny i całe konsylium, a matka była na szczęście wierząca, powiedziała, wolę umrzeć, niż zabić swoje dziecko. I ta chorowita matka powiedziała, że po urodzeniu dziecka odzyskała zdrowie, przestała się leczyć, dożyła 90 paru lat, a pan Jan Józef Jeziorański, udzielający tego wywiadu, promieniował radością, wiecie Państwo, ja żyję 90 lat. Ale tu są sprawy ważniejsze, trzeba powiedzieć o zasadach. Jak można po stwierdzeniu nawet nieuleczalnej choroby czy wady u człowieka przed narodzeniem proponować nie leczenie, nie opiekę, tylko zabicie. Kochani, znowu ta schizofrenia mediów tych liberalnych i wrogich życiu. Słusznie. Pragniemy jak najwięcej uczynić dla niepełnosprawnych po urodzeniu. I słusznie. A dlaczego proponuje się zabijanie i akceptuje się medialnie przynajmniej zabijanie niepełnosprawnych przed urodzeniem? Panie prezydencie, pan, nie wiem, czy to jest prawda, bo ja mediom bardzo niewiele wierzę, ale ostatnio czytałem notatkę, w którym pan, mówiąc o tym problemie, jak ciąża z gwałtu, bo wiemy, że to spora część społeczeństwa akceptuje. Panie prezydencie, panie profesorze prawa, ja laik, inżynier się pytam, zapis w ustawie brzmi, można dokonać przerwania ciąży, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie potwierdzone zaświadczeniem prokuratora, że ciąża powstała w wyniku przestępstwa. Opuszczam teraz tytuł pana prezydenta, który bardzo szanuję. Panie prawniku, czy pan myśli, czy pan nie myśli? Kara śmierci zabroniona dla największych zbrodniarzy. A podejrzenie, że ojciec dokonał czynu przestępczego, ma usprawiedliwić aborcję, czyli karę śmierci dla super niewinnego dziecka. Proszę mi to wytłumaczyć, panie profesorze, jakiego prawa? Kochani Polacy, myśmy przeżyli straszną historię. Ja od lat mówię, dla mnie słowo prawo nic nie znaczy. Auschwitz działał zgodnie z prawem hitlerowskim. Największych polskich patriotów mordowano zgodnie z prawem komunistycznym. Proszę Państwa, dzisiaj prawo nic nie znaczy, jeżeli nie jest zgodne z prawem Bożym, z prawem naturalnym.
Panie profesorze, oczekuję na piśmie odpowiedzi, bo ja sformułuję to pytanie jutro na piśmie. Jako prawnik, jak można skazywać dziecko na karę śmierci, bo aborcja jest karą śmierci, w przypadku podejrzenia, że ojciec dopuścił się czynu przestępczego? I panie profesorze prawa, czy pan wie, jak się wykonuje aborcję? To się kroi dziecko na kawałki na żywo i w tym przypadku nie ma ograniczenia 12 tygodni, nawet może być 8 miesiąc, 9. Nieludzcy prawnicy przewidzieli, że żeby stwierdzić, że był gwałt, to jest długa procedura prawna. Wobec tego ona by się nie zakończyła w ciągu 9 miesięcy. No to na orzeczenie prawomocne sądu trzeba by może czekać w Polsce 2-3 lata. To trzeba by może iść po to dziecko do przedszkola i wziąć go i zabić, rozstrzelać, pokrajać, nie wiem, uśpić. Dziecko nienarodzone ćwiartuje się, kroi na kawałki, na żywo. Gdyby dzisiaj ktoś, nie daj Boże, pokrajał pieska, kotka na żywo, a nie uśpił go w znieczuleniu, dostałby, zdaje się, 2 lata więzienia za okrucieństwo wobec zwierząt. Panie profesorze prawa, prezydencie wszystkich Polaków, proszę mi na to odpowiedzieć, inżynierowi.
Panie inżynierze, dziękuję bardzo serdecznie. Dziękujemy gorąco za spotkanie w dzisiejszy wieczór.
Halo?
Tak, tak, dziękujemy bardzo serdecznie.
Proszę państwa, my wierzymy w Pana Boga. I powiem do końca, tą wielką sprawę zmiany konstytucji, jakże potrzebną, jakże potrzebną. I ta dyskusja, i te głosy nieludzkie pokazują, że ta zmiana jest konieczna. Ja powierzyłem z grupą przyjaciół, pań z Instytutu Prymasowskiego, z mamą, ukochaną mamą kapłana, męczennika, księdza Jerzego Popiełuszki, trzem sługom Bożym, Janowi Pawłowi II, prymasowi tysiąclecia i księdzu Jerzemu, męczennikowi, za wiarę i ojczyznę. Panie prezydencie i panie premierze, chyba byliście na pogrzebie księdza Jerzego Popiełuszki. Tam półmilionowa rzesza nad otwartą mogiłą, ja nie byłem, ja słuchałem nagrania, nad otwartą mogiłą przy trumnie księdza Jerzego przyrzekała bronić życia. Kogo się boicie? Komu chcecie być wierni? Kogo słuchać? Papieża? Kardynała Wyszyńskiego, księdza Jerzego Popiełuszki, czy pani profesor S., czy pani minister K. R. Może spotkajmy się. Macie czas na inne spotkania, a tu idzie o życie milionów ludzi. Milionów ludzi. Panie profesor, pan czytał chyba wywiad w niedzieli z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, 2 czy 3 tygodnie temu. Ten wybitny polityk europejski na pytanie o ochronę życia w Polsce dał nawet bardzo jasną odpowiedź. Konstytucyjne gwarancje się będą liczyć, nie ustawowe. Konstytucyjne. A w Konstytucji to mamy tyle, ja już nie chcę przeciągać, kochani, mam przed sobą Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Tam jest prawo do życia takie, jak u nas dzisiaj w Konstytucji. Każdy człowiek ma prawo do życia. To jest dokument ONZ-u. W 1989 roku ONZ uchwala Konwencję o prawach dziecka i zapisuje tam prawo do życia dla każdego dziecka i definiuje, że dzieckiem jest każda istota ludzka poniżej 18 roku życia. I co się dzieje? Komitet Praw Człowieka, panie premierze, pan pamięta, bo przecież pan współpracował, czy był pan AWS, panu premierowi Buzkowi przysyła oficjalny dokument. Komitet Obrony Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych, tej organizacji, która uchwaliła Powszechną Deklarację Praw Człowieka i Konwencję Praw Dziecka, krytykuje rząd Buzka, że w Polsce są łamane prawa człowieka, bo kobiety nie mogą zabijać nienarodzonych dzieci. Bo nie zapisano w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka od poczęcia i nie zapisano w Konwencji Praw Dziecka odpoczęcia, tylko tak niedokładnie, jak niektórzy proponują, poniżej 18 roku życia każda istota ludzka. My znamy historię i Polski, i ONZ-u, i Unii Europejskiej. Proszę Państwa, schizofrenia w Unii. Unia nie przyjmie nikogo, kto nie wprowadzi zakazu kary śmierci nawet dla największych zbrodniarzy. I ta Unia domaga się aborcji, czyli kary śmierci dla skrajnie niewinnych ludzi, nienarodzonych dzieci. Panie profesorze prawa, proszę mi to wytłumaczyć zwykłemu inżynierowi. Pani Jaruga Nowacka ostatnio mnie nazwała nawet w Sejmie dyletantowi. Może to będzie dla was trudne zadanie, ale profesor dydaktyk powinien to zrobić. Tu idzie o miliony istnień ludzkich. Co więcej, o sumienie narodu. O sumienie narodu. My nie ustąpimy. Może pan być przekonany, że komuniści nas nie wykończyli, masoneria nas nie wykończyła, PiS jak nas zdradzi. Myślę, że znajdą się ludzie w Polsce, którzy usłuchają Pana Boga, usłuchają Jana Pawła II bez akademii, bez akademii. Jeszcze pytanie do pana premiera i do pana prezydenta. Sejm komunistyczny poprzedniej kadencji uchwalił Narodowy Dzień Życia 24 marca. Jako dziennikarz skromnego źródełka tygodnika rodzin katolickich zapytam się, jakie imprezy, jakie koncerty w związku z tym dniem, jakie spotkania, czy u pana premiera, czy w Pałacu Prezydenckim się odbędą. Narodowy Dzień Życia, ochrona życia. Tuż przed rocznicą odejścia do Ojca Niebieskiego, największego z rodów Polaków i największego obrońcy życia na świecie, Jana Pawła II.
Panie inżynierze, dziękuję bardzo serdecznie. Gorąco pozdrawiamy.
Tak, dziękuję. Kochani, Pan Bóg rządzi światem. Bóg jest dawcą życia i zwycięzcą śmierci.
Bóg zapłać. Z Panem Bogiem, do usłyszenia.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę Państwa, już czas na audycję Duki Naltum. Zapraszamy serdecznie.
Duk in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Kryzys, jaki dotknął schyłek średniowiecza, nie zawsze kończył się tak dramatycznie, jak to przedstawiłem ostatnio. Twórczym zjawiskiem tego okresu dziejów chrześcijaństwa w Europie jest nurt odnowy moralno-duchowej, nazwany przez Jana Busza w połowie XV wieku mianem devotio moderna, czyli po łacinie nowa pobożność. Był to nurt angażujący szerokie rzesze ludzi świeckich, poszukujących takiego sposobu życia duchowego, który bardziej odpowiadałby zarówno ich osobistym potrzebom, jak i świeckiemu charakterowi ich egzystencji. Czym zatem była ta nowa pobożność? Jak sama nazwa wskazuje, była to reakcja na rozpowszechniony pod koniec średniowiecza formalizm i rytualizm w życiu duchowym. Za pobożnego uchodził bowiem ten, kto regularnie spełniał praktyki religijne, które stawały się niejako same w sobie celem. Z czasem przywiązywano więcej uwagi i troski do zewnętrznej formy praktyk pobożnych, aniżeli do wewnętrznej postawy i czystości sumienia. Dotyczyło to także liturgii, która coraz bardziej przybierała formę długich rytuałów ujętych w drobiazgowe przepisy. W wyjałowieniu i bezduszności w życiu duchowym sprzyjała ponadto scholastyka, przewartościowująca funkcję rozumu w akcie wiary. Wobec tego dewocja moderna kładła szczególny akcent na bardzo osobiste obcowanie z Bogiem, którego najdoskonalszą postacią jest miłość, odwołująca się nie tyle do rozumu, co do woli i uczuć. Z tej racji mocno podkreślano głęboki, osobisty związek z Chrystusem, który mieszka w sercu każdego chrześcijanina. Zatem ideałem chrześcijanina i miarą jego prawdziwej pobożności jest naśladowanie Chrystusa, odtwarzanie w sobie jego postawy i jego uczuć. Człowiek prawdziwie pobożny powinien dbać o ten zwrot do swojego serca. Taka właśnie postawa jest bardzo typowa dla nowej pobożności. Całe życie chrześcijanina winno opierać się na tej wewnętrznej jedności z Chrystusem, na całkowitym zaufaniu wobec Niego. Wówczas wszystkie przeciwności losu, czy jakiekolwiek zło, nie będzie miało tam przystępu. Temu celowi ma służyć nowy sposób przeżywania modlitwy, która nie może być jedynie powtarzaniem suchych formuł, ale ma być porywem serca, doświadczeniem miłości, angażującym wszystkie zmysły i władze psychiczne. Wypracowano więc odpowiednie metody modlitwy myślnej i medytacji, aby mogły one angażować zarówno rozum, jak i uczucia. W podobnym duchu starano się przeżywać liturgię, którą coraz bardziej skracano, aby więcej czasu przeznaczyć na osobisty kontakt z Chrystusem i Jego Matką. Z położenia akcentu na pielęgnowanie w sobie człowieka wewnętrznego w sposób oczywisty wynikał usilny postulat troski o pielęgnowanie wrażliwości sumienia, o nawróceniu i pobożności. W świetle założeń wspomnianego nurtu decyduje więc nie zewnętrzny czyn pokutny, jak chociażby pielgrzymka czy jałmużna, ale przede wszystkim wewnętrzne nastawienie. Jest to położenie akcentu na rozwijaniu w sobie człowieka wewnętrznego, człowieka duchowego. To jest położenie akcentu na odkrywaniu w sobie Bożego obrazu i podobieństwa. W ten sposób nowa pobożność radykalnie sprzeciwiała się typowemu dla późnego średniowiecza pesymizmu antropologicznego, który skłonny był widzieć człowieka jako przewrotnie złego z samej swej natury. Takie bowiem poglądy upowszechniały się w Europie między innymi pod wpływem heretyckich ruchów, jakimi byli albigensi, czasami zwani także katarami. Nowy nurt duchowości późnego średniowiecza zwracał uwagę na potrzebę poznania człowieka, poznania jego psychiki. Stąd też w podręcznikach duchowości tego okresu, wśród których wyróżnia się dziełko pod tytułem O naśladowaniu Chrystusa, bardzo często spotyka się zachętę do wczuwania się, zatrzymywania uwagi nad tym, czego w danej chwili się doznaje, co się dzieje w moim sercu. Opracowano specjalne metody modlitwy i medytacji, które miały na celu aktywizowanie wszystkich władz psychicznych człowieka. Interesowano się zatem mechanizmami poznawania, podejmowania decyzji, przeżywania uczuciowego i temu podobnymi. A ponieważ człowiek najlepiej modli się w swoim języku, dlatego we wszystkich formach życia religijnego, łącznie z liturgią, dewocja moderna preferowała język ojczysty. Podręczniki medytacji, proponując metodyczne rozważania, polecały również wyobrazić sobie osobę Chrystusa, a nawet wniknąć w Jego uczucia. Charakterystyczne jest bowiem to, że zwracano dużą uwagę na człowieczeństwo Chrystusa. Było w tym dość skuteczne przezwyciężenie ówczesnej mistyki dość mglistej i abstrakcyjnej. Tak w rzeźbie, jak i w malarstwie, a także w opisach poetyckich zaczęto przedstawiać Pana Jezusa w sposób bardzo realistyczny, prawie że fotograficzny. To też pod wpływem dewocji moderna pod koniec średniowiecza bardzo rozwinął się kult męki pańskiej, kult ran Chrystusa, serca Jezusowego i temu podobnych. W tym celu chętniej niż dotychczas zwracano się do Pisma Świętego jako najwierniejszego opisu życia Jezusa, a także do dzieł ojców Kościoła jako świadectwa życia pierwotnego Kościoła. Mimo tego dane biblijne traktowano jako inspirację raczej do własnych projekcji odnośnie do osoby Chrystusa. Choć z jednej strony przedstawiano sobie Chrystusa jako kogoś bardzo bliskiego uczuciowo, to jednak z drugiej strony ten obraz był zbyt antropocentryczny, niejako skrojony na miarę uczuciowych potrzeb człowieka. Dlatego niekiedy graniczył z naiwnością i fałszem. W takim sposobie przeżywania swej wiary kryło się poważne niebezpieczeństwo indywidualizmu i subiektywizmu, które w ocenach niektórych badaczy w znacznym stopniu pomniejsza odnowicielski wpływ omawianej tu nowej pobożności. Podkreślanie przez dewocję moderna indywidualności, niemal prywatności przeżycia religijnego spowodowało znaczne osłabienie poczucia więzi eklezjalnej, dodatkowo nadszarpniętej uwikłaniem papiestwa w różne wewnętrzne konflikty, o których wspominałem ostatnio, a także uwikłania papiestwa w spory polityczne. Wobec tego zewnętrznym przejawem kościelnej komunii coraz bardziej stawała się hierarchia. Natomiast u wiernych słabło poczucie, że Kościół to my. Przeglądając dzieła typowe dla nurtu dewocja moderna, można odnieść wrażenie, że zalecała ona radykalne zerwanie ze światem, które określano pojęciem contemptus mundi, albo że zalecała ucieczkę od świata, fuga mundi. Chodziło jednak nie o fizyczne wyizolowanie się, na przykład przez odejście na pustynię, ale raczej o wewnętrzne zdystansowanie się z jednoczesną świadomością, że Królestwo Boże jest w sercu człowieka. Już ta krótka charakterystyka pokazuje, że dewocja moderna była próbą reformy Kościoła podjętą przez ludzi świeckich, ale nie na drodze formalnego sprzeciwu wobec jego struktur instytucjonalnych, lecz niejako ponad tymi strukturami, a więc od wewnątrz, przez osobistą przemianę i duchową gorliwość. Ważnym wkładem w duchowość europejską było przypomnienie, że wszyscy są wezwani do świętości. Świętość przestała być domeną pustelników i zakonników. O świętości decydowała gotowość do niesienia krzyża w życiu codziennym, a zatem cierpliwe znoszenie przeciwności życia, cierpienia, służba wobec bliźnich i bardzo osobiste zjednoczenie z Chrystusem. Z radością odkrywamy, że zarysowane wyżej zasady dewocja moderna w wielu punktach są nam bardzo bliskie. I nic w tym dziwnego, gdyż jej trwałym śladem w duchowości europejskiej aż po nasze posoborowe czasy jest podkreślenie godności oraz indywidualności każdego członka Chrystusowego Kościoła. Jeśli więc współcześnie swobodnie możemy kształtować swoją duchowość, zachowując jedność ze wspólnotą Kościoła, to jest to w dużym stopniu zasługa i dziedzictwo epoki późnego średniowiecza.